Bardzo serdecznie witam Państwa. Przepraszam jeszcze raz za problem techniczny. To zazwyczaj tak było, powinniśmy byli być przygotowani na to, że rzutniki nas nie lubią bardzo często. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. Wykład będzie miał taką strukturę, mianowicie w pierwszej kolejności chciałbym podjąć temat właśnie taki przedbiblijny, mianowicie temat problemu samej godzinek. Jeśli się zajmujemy Starym Testamentem w godzinkach, to w takim razie musimy się zająć najpierw godzinkami. Jeśli chcemy się zająć godzinkami, musimy się zająć Maryją. Samym tematem Mariologii Matki Bożej. To jest nie bez znaczenia dlatego, że mamy z tym problem. I sobie trzeba to jasno powiedzieć. Mamy z tym problem i nie oszukujmy się, będziemy mieli coraz więcej z tym problemów w Kościele. Z Matką Bożą, z kultem Matki Bożej. To jest cecha stricte katolicka nasza, że my czcimy Matkę Bożą, ale nie oszukujmy się, ja pracuję ze studentami w Lublinie, to jak teraz patrzymy na Matkę Bożą, jak młodzi ludzie, którzy będą tworzyć ten Kościół w przyszłości też, patrzą na Matkę Bożą, no to jest wielki regres oczywiście, to jest jednak sprawa bardzo trudna, jak tak dalej pójdzie, to nawet gdybyśmy odstawili Maryję na bok, to by się nic nie działo, ale Maryja zostanie raczej, tak sobie myślę, niezrozumiała. I to jest znacznie gorsze niż zapomnienie o niej, niż odstawienie jej. Znacznie gorsze dlatego, że momentalnie przechodzimy na stronę protestantów, czyli zarzutami do Matki Bożej. No nie, to kult Pana Boga, czy kult Maryi, to się kłóci jedno z drugim. Teraz mi się przypomina, ja mam teraz katechezę też w szkole i przypomina mi się sytuacja, w której kilka tygodni temu z moimi uczniami z klasy maturalnej mieliśmy jechać i pojechaliśmy na pielgrzymkę do Miasta Góry oczywiście. Pierwsze co zrobiliśmy, godzinę i zajęcia na temat dlaczego tam jedziemy. Oczywiście, żeby się modlić o zdanie matury. No, no to przerobiliśmy to powoli, gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać sobie o tym, że no, kiepsko, nie da się utargować czegoś z Panem Bogiem, że wchodzimy w jakieś takie, my mu pielgrzymkę, on na maturę, prawda? My mu jakieś nasze modły, a on nam coś. Coś, czego już od Starego Testamentu ludzie się strzegli, mianowicie targu z Panem Bogiem. Nie handlujemy, Pan Jezus jasno powiedział, nie będzie targowiska z domu mojego Ojca. Bo on nie jest partnerem do wymiany handlowej, on nie jest prezesem za biurkiem, który wstępuje, byłeś w kościele, zaliczone, nie byłeś do konfesjonału. Ten system pracuje całkiem inaczej. Ten system zwany kościołem, on jest organiczny, on żyje, bo tam jest za tym żyjący Bóg. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy spróbowali w ten sposób też popatrzeć na Maryję. Dlaczego opowiadam o tych maturzystach? Dlatego, że jedna z uczennic powiedziała, tam pytam ich, kto jedzie. No i tam jest kilkanaście osób. I patrzę tutaj, kilka się nie zgłasza. No i tak pytam, czy możesz tylko powiedzieć, dlaczego nie chcecie jechać, bo to jest bardzo ciekawe. Czy bez żadnych podtekstów czy ataków, dlaczego nie chcecie jechać. I jedna z uczennic powiedziała mi potem, chyba po zajęcie, że ja ją o to zapytałem i ona mówi, bo ja się modlę do Pana Boga, nie modlę się do Matki Bożej, to myślę, że no ja raczej on mnie interesuje bardziej. Mówię, słuchaj, mnie też. To chodź pojedziemy i ich nawrócimy. I ona pojechała. I ona pojechała i faktycznie dała się przekonać, że modlimy się do Pana Boga. Modlimy się do Pana Boga i tylko modlimy się do Pana Boga. Oczywiście teologicznie już to dawno rozpracowali, na czym polega ten kult, też o tym chciałbym powiedzieć. Zobacz, czy to dobrze wygląda. Chyba dobrze wygląda. Natomiast to trzeba jasno sobie poukładać. Więc pierwsze to jest niezrozumienie, to co nas czeka. Druga sprawa, która nas czeka, to jest odstawienie Maryi i zapomnienie, które też ma bardzo złe skutki. Mianowicie Maryja jest niesamowitym darem dla Kościoła. I my często o tym w ogóle sobie nie uświadamiamy, jaki to jest wielki dar. Chciałem bardzo jasno pokazać, że w niej otrzymujemy niesamowicie piękny schemat życia chrześcijańskiego. Niesamowicie piękne w ogóle wbicie się w serce chrześcijaństwa. Zaraz będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze. I tam gdzieś bardzo mocno w tym wszystkim są umocowane godzinki. I to jest niesamowite. Zwłaszcza te biblijne obrazy godzinek, którymi będziemy się zajmowali na końcu. I ja przyznaję, że chciałbym dzisiaj już nawet mniej niż egzegezy dokonywać poszczególnych obrazów, to zacząć pokazywać Maryję jako tą, która się spotyka ze Słowem, jako tą, która jest wpisana w... No, to będzie bardzo odważna teza. Myślę, że ojciec Kochaniewicz, który jest tutaj mariologiem naszym nadbornym w prowincji, też chyba w Polsce, nie będzie mnie bił potem. I ten powiedział, że Maryja jest wpisana we wcielenie Słowa. Ona jest nierozłącznie związana z wcieleniem. Zaraz będę opowiadał, muszę się tylko uspokoić, bo to jest niesamowicie Duch Święty opanowuje mnie. Dobrze, zaczynamy od problemów. Punkt pierwszy, problem maryjny, jak tutaj było widać wyżej, będziemy się zajmowali problem maryjnym, mariologia, astrologia, godzinki i obrazy starodestamentalne. Jakby coś tam nie było widać, to proszę krzyczeć. Problem maryjny. Zacznijmy od tego. Zdarzyło mi się w ogóle zrobić dużo wykresów, ale ponieważ wczoraj zakończyłem moje rekolekcje, byłem w Korwilowie, jechałem 5000 kilometrów, więc dzisiaj jeszcze przyjechałem tutaj do Lublina, do Poznania, więc nie zdążyłem przygotować więcej wykresów. Ale wystarczy sobie wyobrazimy. Rok liturgiczny, inaczej rok chrześcijański, rok kościelny i zobaczmy, że każdego miesiąca mamy no co najmniej dwa wspomnienia maryjne. Dwa, trzy. No jak ktoś obchodzi już te wszystkie lokalne, to proszę mi wierzyć, jeśli to jeździ na odpusty, to można mieć niezłą pobożność, prawda? Wystarczy do tego dorzucić, że jesteśmy w maju albo w październiku i się stajemy się zawodowcami, profesjonalistami w zakresie pobożności maryjnej. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Na proporcje wspomnień maryjnych do tajemnic teologicznych, które celebrujemy. To jest coś, co przyznaję gdzieś tam dawno, dawno temu, już kilka lat temu, jak byłem w zakonie, bardzo mnie uderzyło. Myślę sobie, mamy wykład z mariologii jeden. Jedna seria, jeden semestr wykładów, czy tam dwa semestry wykład z mariologii. Świetny wykład, nie szukujmy się. Ale to, co mamy o Bogu. O Trójcy Świętej mamy tyle samo. O Bogu jedynym kolejny wykład. O soteriologii, czyli o nauce o zbawieniu mamy tyle samo. I teraz chciałbym się zapytać, ile razy w liturgii wspominamy Maryję, a ile razy Trójcę Świętą? A czy ktoś pamięta, ile razy jest uroczystość Trójcy Świętej w tym roku? Raz, liturgicznie raz ją obchodzimy, prawda? I myślę sobie tak, no to w takim razie co się będzie działo? To znaczy, ja będę głosił Matkę Bożą częściej niż Trójcę Świętą? Proszę zauważyć, ja to troszeczkę popastwię się nad tą Trójcą Świętą, raczej nad kaznodziejami. Najczęściej słyszane kazanie o Trójcy Świętej to jest jakie? Trójca Święta jest tajemnicą, za dużo o niej nie możemy powiedzieć, dlatego zaraz będę kończył kazanie. Smutne, przyznaję, że smutne, bo nagle się okazuje, że ja nie cytuję tej księży, żeby było jasne, cytuję dominikańskie ambony. I sam tutaj się bije w piersi. No ale to jest przerażające. Nie oszukujmy się, o Matce Bożej słyszałem płomieniste kazania, prawda? Z ogniem wychodzącym z oczu, palącym. Połowa kościoła płacze, połowa rozdziera szaty. Trójca Święta wydaje się dość nudnym tematem, albo przynajmniej niedostępnym. Jednak definiujemy chrześcijanina jako jako człowieka, który jest ochrzczony. Chrześcijanin to jest ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem. Pierwszy dogmat. Drugi, który wyznaje Trójcę Świętą, trzy osoby Boże, i że ta Trójca Święta w tym Jezusie Chrystusie, ten Bóg Trójjedyny w Jezusie Chrystusie dokonał zbawienia. W ten i w ten sposób. To jest definicja taka najprostsza, też upraszczająca, chrześcijanina. Dlatego Świadków Jehowy nie uznajemy za chrześcijan według takiej nomenklatury ogólnej, ponieważ nie uznają bóstwa Chrystusa. Nie uznają, ktoś nie uznaje, że Jezus Chrystus był człowiekiem i był Bogiem, więc nie ma tam Marii. Nie ma tam powiedziane, że w tej definicji od razu, dlatego że oczywiście protestanci by się nie załapali w większości, prawda? Gdyby cokolwiek było powiedziane o Marii, pomimo że nie oszukujmy się, protestanci teraz trochę wracają do Matki Bożej i wielu teologów protestanckich też jednak uważa, że to jest bardzo ważna postać dla historii zbawienia. Ale wracając do problemu, mamy bardzo dużo wspomnień maryjnych i jedną Trójcę Świętą, prawda? Na przykład, kiedy byśmy powiedzieli, że jest święto miłości Pana Boga? Miłosierdzie, no dużo nam się pojawiło takie, prawda? Ale nam się raczej nie kojarzy, że żeby świętować miłość Pana Boga. Co znaczy świętować miłość Pana Boga? O, na przykład, prawda? Świetnie. Serce Jezusa, to by też sobie jasno trzeba powiedzieć, że kult serca Jezusa to jest w ogóle taka antycypacja. Uprzedni kult miłosierdzia Bożego. No też bez przesady, że nagle Faustyna, prawda, wymyśla nam coś nowego i to coś, czego nie było. No, to jest dokładnie to. Aczkolwiek podane z takim charyzmatem, z taką mocą Ducha Świętego, no że nie szkujmy się, cały świat zapłonął nagle kultem miłosierdzia Bożego. No i amen, prawda? To na tym polega, to tak miało być. To Duch Święty nam to zaserwował i z tego się bardzo cieszymy. Tylko że znowu mamy jedno miłosierdzie Boże, a proszę mi powiedzieć, czym bardziej się zajmować. Prawda? Mamy powiedzmy świetne, Boże ciało, prawda? Uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, czyli uroczystość Eucharystii. No i znowu, jeden raz wspominam, a Matka Boża jest zaraz potem, prawda? I cały czas Matka Boża, która jest często przyklejona jeszcze do różnych świąt pańskich, prawda, jest zesłanie Ducha Świętego i zaraz potem w poniedziałek jest Matki Kościoła. To jest pierwszy trop, którego powinniśmy się chwycić. Drugi trop jest taki, zwrócić uwagę na pierwotne uroczystości maryjne. Te najważniejsze i główne punkty, kiedy czcimy Marię, bo one nam objawiają pierwotną wiarę, to znaczy pierwszych wieków, jak powstawał kult Maryi, gdzie on się rodził, kiedy została nazwana królową, kiedy zaczęto bronić jej dziewictwa wieczystego, wielu innych punktów. I chciałbym zwrócić tylko uwagę na 1 stycznia. Oczywiście my tam w większości chrześcijanie też i bardzo dobrze, wietrzeją, prawda, 1 stycznia i myślę sobie, no dobrze, że są wieczorne msze święte. Natomiast 1 stycznia obchodzimy uroczystość, jedną z najważniejszych. Myślę, że taką, bez której Matki Bożej trudno jest zrozumieć, mianowicie Teotokos, jak mówi się po grecku, Bogu Rodzicy, Bożej Rodzicielki, prawda? Proszę tego nie kojarzyć od razu z Bożym Narodzeniem. Także, po Bożym Narodzeniu, no to jak to nazwałem Matkę Bożą, Bogu, Rodzico, Dziewico, prawda? I nie od razu. To jest termin, na który się chrześcijanie, biskupi bili i zabijali. Nie oszukujmy się, to był termin, który tam kilku naprawdę. To się posiekło bardzo mocno o ten termin, że ona jest Bożą Rodzicielką, że możemy coś takiego powiedzieć. Bo to, kim ona jest, nie zależy od niej. Teraz jeszcze o tym będziemy mówili pewnie niżej, w połączeniu Mariologii i Chrystologii. Natomiast już chciałbym zaznaczyć Już chciałbym zaznaczyć, że mówiąc cokolwiek o Maryi, to nie ma żadnego sensu. Nie ma żadnych podstaw, żadnych fundamentów, jeśli nie odnosimy się do Chrystusa. Jeśli nie będziemy opowiadali o tym, kim jest Chrystus. To, kim jest Maryja, zależy od tego, kim jest Jezus Chrystus. I to chciałbym dzisiaj bardzo jasno powiedzieć, bo z tego właśnie wynikają godzinki. Z tego wynika to piękne przeświadczenie, że możemy znaleźć Maryję na kartach Starego Testamentu. No to możemy znaleźć Pana Jezusa. I to jest niezwykłe. I to jest niezwykłe. No, trudno powiedzieć, że jestem fascynatem Pisma Świętego, no bo to jest moja księga, znaczy ja tego nie oddam, prawda? Kiedyś jeden z ojców bardzo chciał, żebym podarował moje Pismo Święte i ja to zrobiłem. To mnie bardzo prosił, powiedział, że będzie częściej czytał, jak mu oddam moje Pismo Święte, które po prostu miałem wymuskane, przez połowę nowicjatu je obkładałem i w ogóle było wypieszczone, najpiękniejsza rzecz. I zgodziłem się to dlatego, że mi oddał swoje. Identycznej wielkości właśnie to. No nie jest już tak piękne, jeszcze jest zmaltretowane. No ale dużo przeszliśmy razem w obie strony. Tam jest życie, tam jest życie. To spotkanie dzisiejsze, czy tak na marginesie, warto byłoby poprowadzić w takim innym kluczu, właśnie w kluczu szkoły wiary i bardzo do tego zachęcam może na przyszłych spotkaniach, żeby zacząć nosić Pismo Święte. Bo to jednak trzeba mieć swoje. No nie, to nie jest tak, że nie będę tak jak ze skrzypcami. Nie pożycza się. Ani dziewczyny, ani skrzypiec, jest, tak mówią muzycy. I tak jest z Pismem Świętym. Powinniśmy być zintegrowani. Ja moich studentów uczę tego, że chrześcijanin to nie jest ten, kto zna Pismo Święte. To jest ten, kto jest zawsze ma w kieszeni. Kto się z nim nie rozstaje. Ja przyznaję, że teraz to w ogóle, nie wiem, może to jest jakieś skrzywienie, choroba psychiczna, ale ja nie sypię, jeśli nie ma obok głowy. Pismo Święte, taki piękny wiersz staroirlandzki też mówi, przepiękny. Ernest Bryl go przetłumaczył, że opowiada o mnichu, który zgubił swoją księgę i porównuje ją, wiecie Państwo, do czego? Do kochanki, która się odnalazła i która w ogóle jest obok jego głowy i z którą w ogóle sypia teraz. I to jest taka miłość. To jest takie wielkie pragnienie. Nawet ci mnisi starej Irlandii to byli naprawdę niesamowicie ludzie, ale pałający jednak, prawda? No jak to Irlandczycy są szaleni. Tak po prostu. Dobrze, wróćmy do naszych problemów, do naszych tajemnic teologicznych. Mamy wielu świętych, prawda? Zapominamy o tym, że powinniśmy się zajmować Panem Bogiem. I pierwsze światło, jakie rzucamy na dzisiejszy wykład, zajmujemy się tym, kim jest Pan Bóg, jak działa, kim jest Jezus Chrystus. I w to dopiero wmontowujemy Maryję, możemy wmontować świętych, to jest niezwykłe, jak to nam pomaga. Ale musi być rdzeń. Musi być ten słup taki laserowy, skupionego światła, skąd to wszystko wypływa. Kim jest Maryja? Przypominam sobie od razu z dzieciństwa taki obrazek, pamiętam z rodzicami. Moja chyba pierwsza dyskusja teologiczna z moimi rodzicami to była, kiedy zobaczyłem, jak w tyle mojego kościoła w Krakowie parafialnego wchodzą ludzie i pierwsze co tam, ten święty sakrament, Pan Bóg, ołtarz obojętny, prawda? Jest Częstochowska, dawaj na kolana, prawda? I potem psza się zaczyna, no dobra, pójdę też tam coś. Ja bardzo szanuję to. Ja też nie mam zamiaru pastwić się nad pobożnością maryjną, taką przesadną, ale dzisiaj to jest nie do obrony. U starszych ludzi jest to zrozumiałe, w ogóle bardzo dużo naleciałości, bardzo dużo różnych procesów. Też historii Kościoła na to wpływa, dlaczego tak kult maryjny u nas się rozwinął. Natomiast dzisiaj nie mamy szans. Ja myślę sobie, że Matka Boża niestety będzie albo właśnie niezrozumiana, albo odstawiona z wielką stratą dla naszego życia chrześcijańskiego. Więc tutaj naprawdę warto to ustawiać. Nie bójmy się też uczyć Ja jestem zachwycony, że to jest szkoła wiary. To jest, wjechałem tutaj, spałem całą drogę oczywiście, ale gdzieś tam w tyle głowy cały czas się tak właśnie upajałem tą nazwą Dominikańska Szkoła Wiary. To jest po prostu jeden z najpiękniejszych tytułów spotkań, jaki można by wymyślić. Proszę wiesz, ja jestem osłuchany, bo to już ile lat trwa i w ilu klasztorach już mieszkałem, jakby to po prostu jest. No nie ma nic piękniejszego. Szkoła wiary. Uczymy się. Nie boimy się powiedzieć, że nie wiemy. Że to są tajemnice, do których będziemy się zbliżać z pokorą na kolanach całe życie. Są tajemnice, których nie posiądziemy. Do wielu z nich my jesteśmy w stanie tylko przylgnąć, przytulić się i błagać Pana Boga, żebyśmy zostali nimi nasączeni. Żeby On nas przeniknął. No, ale czy jest coś piękniejszego, prawda? To jest takie dominikańskie studiowanie przez te życie, proszę mi wybaczyć, no ale Państwo też jesteście w tym charyzmacie zanurzeni, skoro to przychodzicie. Ja nigdy zawsze nienawidziłem szkoły. Nie jest to przystąpienie do dominikanów. Jak powiedzieli, że tu się studiuje przez te życie, to chciałem się spakować. Zatrzymali mnie i powiedzieli spokojnie, zobaczysz, co to znaczy dopiero. Poszukać prawdy. I przyznaję, że to jest moje życie. To jest po prostu bez książek, bez studiowania sobie teraz nie wyobrażam. To się nagle stało fascynujące. I dalej nie lubię szkoły, ale studiowanie prawne to jest moja pasja. Warto się nad tym zastanawiać. I co zrobić? Co zrobić? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że my świętujemy Pana Boga. To, co świętujemy w Kościele, to jest Pan Bóg. Każda niedziela odnosi nas do jedynego święta, którym jest Zmartwychwstanie, którym jest Pascha Chrystusa. I tak dzisiaj będzie. Obiecuję, że Matki Bożej nie będę dzisiaj omawiał w innym świetle niż w świetle paschalnym. To jest podstawowy klucz. Właśnie ten rdzeń światła, ten słup światła, który idzie w naszą stronę, to jest światło paschalne. To nie jest jakieś światło rozproszone, które bije, prawda, z całego Pisma Świętego jednorodnie. Że otwieram na każdej stronie i tam jest cały czas taka mgiełka, prawda, mistycyzmu, światło, które przenika mnie, medytuje w głębi i oddziela się do mojego ciała. Nie. Tam jest światło paschalne i tego my mamy szukać. I dzisiaj na tym wykładzie w tym świetle będziemy przerabiać Maryję. To jest bardzo ważne. Więc niedziela. Świętowanie. Dwa, jak zająć się Matką Bożą, w takim razie, skoro ją tak często świętujemy. Więc tutaj jest historia taka. I to związana w ogóle z dzisiejszym tematem, z niepokalanym poczęciem. Bo to jest temat, który też musimy niestety przerobić. Proszę zobaczyć, to będzie szkoła. Będziemy się uczyć. Ale mam nadzieję, że wszyscy spoczną w Duchu Świętym na końcu. Kiedyś byłem diakonem, rozdzielałem, kto kiedy mówi kazania z diakonów. Tam raz na tydzień jeden z diakonów mówił kazania. No i tam wypisałem po kolei wszystkie daty, poniedziałki to były. No i bracia się zapisywali, ja jako tam właśnie dziekan roku, się zapiszę ostatni, zobaczymy, co zostanie. I jak patrzę, to się zapisują wszyscy bardzo szybko. Bardzo szybko się zapisują i bez najmniejszych problemów, jak rzadko. Macie, trzeba czasem szczurkać, żeby się... A tu nakazania, raz, dwa. No i jeszcze ostatni został, chyba zapomniał, nie zobaczył, że jest lista na tablicy. Mówię, słuchaj, jakie dwa terminy zostały ostatnie? W styczniu jakiś termin i 8 grudnia. Mówi... Nie, no oczywiście, że styczenie. No dobra, ja tak myślę sobie, co jest? Dlaczego nagle tak wszyscy i dlaczego ten też? I sam sobie, co jest 8 grudnia? To znaczy, że mi zostało 8 grudnia. Myślę sobie, no to szpat, trzeba było wykorzystać władzę, którą miałeś i pisać jako pierwszy. Właśnie zostawi tego 8 grudnia. Przerażenie nas wzięło. Znaczy, co my będziemy głosić na 8 grudnia? Co my będziemy głosić na 8 grudnia? No, nie szukujmy się, coś czego nie rozumiemy. Kazałem, Pan Bóg objawił swoją moc, wystarczyło się pomodlić. Zaraz jeszcze do końca, co nam się stało. problem kultu i pobożności to jest właśnie ten problem klękania przed Maryją, a zostawienia Pana Boga. To jest też taki problem, żebyśmy byli tutaj precyzyjni, jaką cześć oddajemy Panu Bogu, a jaką cześć oddajemy Matce Bożej, a jaką cześć oddajemy świętym. Teologia używa greckich terminów. Kult latrie to jest kult adoracyjny. My tutaj musimy bardzo być precyzyjni, zwłaszcza w spotkaniu z protestantami, bo oni nas oskarżają, że my oddajemy cześć boską Matce Bożej. Zresztą niektórzy uważają, że Matka Boża jest czwartą osobą w naszym potrójnym układzie Boga, ale nie jest. Nie jest. Jest znacznie czymś piękniejszym. Kult latry to jest kult adoracyjny, tylko Bogu uwielbienie. Tylko Jemu cześć i chwała i nie ma innej opcji. Świętym i aniołom oddajemy kult, który się raduje. To jest kult pośredni. Dlaczego im oddajemy cześć, dlaczego relikwie na przykład czcimy? Tylko dlatego, że było wcielenie. Czym było jasne, nie ma wcielenia, nawet to pewnie byśmy nie mieli obrazów. Prawda? Ikonoklazm tylko tutaj przegrał właśnie, że mamy obrazy Pana Jezusa, dlatego że On się wcielił. To jest podstawowy dogmat naszej wiary. Był prawdziwie człowiekiem, materialnym, więc możemy Go przedstawić. I On mówi: Filipie, czy nie poznałeś, że patrząc na mnie widzisz Ojca, prawda? I cały ten schemat. Jezus uświęcił wszystko, co materialne. I to jest uwaga kolejna dominikańska cecha. My kochamy nasze ciało. Po prostu kochamy w ogóle to, co jest materialne. Od początku głosimy, że seks jest rzeczą dobrą. Jak ktoś nie, to zapalamy zapalniczkę. I wiele takich rzeczy. Manicheizm, czyli taka herezja, która mówiła o tym, że ciało jest złe, że to, co materialne, że mięsa nie wolno jeść, że małżeństwo i seks to jest w ogóle do kosza rzeczy. I myśmy dlatego powstali, żeby zwalczać tę herezję. Żeby było jasne, więc proszę uważać, dlaczego o tym opowiadał tych drzeżek dominikańskich, bo Państwo, mówię, jesteście włączeni w to, więc dobrze wiedzieć, co trzeba głosić, prawda, innym ludziom czy sobie. Tak więc wracamy do kultu. Święci i aniołowie kult dulie, Matce Bożej natomiast. Przypisujemy kult, który się nazywa hiperdulie. Dlatego, że nagle się okazało, że to jest za mało. Za mało ją czcić pomiędzy aniołami, że jest jednym z... No nie jest aniołem na szczęście. Jest znacznie lepiej niż aniołem. Nie jest jedną spośród świętych. To kim jest, to jest w ogóle, nie szukam się, proszę pamiętać, jest tajemnicą, kim jest. Bo Jezus Chrystus, z którym jest związana, jest tajemnicą. Jest Matka Boża, jest przeniknięta i przesiąknięta do granic możliwości tajemnicą i ona sama jest tajemnicą. To jest też bardzo ważne. Ale przez to, że jest nią tak bardzo nasączona, że jej związek z Jezusem, a i potem z Jezusem Chrystusem, o czym będę mówił, jest tak wielki i on jeszcze w Ewangelii się rozwija do granic możliwości, chcemy jej oddawać większą część. Nie możemy powiedzieć, że oddajemy jej cześć latrię, tą adoracyjną, która jest przypisywana tylko Bogu. Nie robimy tego, żeby to było jasne. Nie adorujemy Matki Bożej. Natomiast znacznie więcej, coś przekraczającego, coś hiper, coś mega, prawda, jak to mówi już potem, mówimy w dzisiejszych czasach. Więc tu jest problem kultu i pobożności. Warto się zastanawiać, czy czasem nie... Ja z jednym z ojców mocno się kłóciłem, prawda? Mówiłem, słuchaj, kochany, właśnie z moim współbratem, z półduszpasterzem, tam skrywaliśmy się przed duszpasterzem wtedy. Mówię, słuchaj, kochany, ja nie mam pobożności Maryny, ale mam kult. Nie mam pobożności Maryny, ale mam kult. I pamiętam, wielką dyskusję wytoczyliśmy. To było parę lat w ogóle na śniadaniu z duszpasterstwem. Czy można rozróżniać, czym jest pobożność, a czym jest kult? Chodziło przede wszystkim o to, żeby się pozastanawiać. Żeby trochę rozruszać swój umysł. Może się zastanowić, co to znaczy czcić Maryję, prawda? Nie musimy od razu wprowadzać tych wszystkich greckich terminów, odnosi się do ojców Kościoła, kto jak kiedy wyznawał i co będzie z tym dalej. Spróbować podjąć temat, prawda? Właśnie nie odstawiać Maryi i z drugiej strony nie pozostawić jej niezrozumiałą. To jest dobra przestrzeń do poznawania tego, kim jest Pan Bóg. I to cały czas będę chciał powtarzać. Maryja jako ta, przez którą poznajemy Pana Boga i Jego działanie. Maryja jako pierwsza z chrześcijan, jako pierwsza chrześcijanka, to jest takie hasło, które przyznaję, że jest mi bardzo bliskie. I tutaj już właśnie idziemy do konkretów. Mianowicie, jeśli chcemy obronić Maryję przed niezrozumieniem i odstawieniem na bok w naszej wierze, w Kościele, to koniecznie musimy ją jakoś ująć, za przeproszeniem ugryźć, to znaczy umocować. I nie mocujmy jej na zasadzie, tak jak nam ktoś powiedział, że nie mocujmy ją na zasadzie kultu od razu. Ja jestem za tym, żebyśmy najpierw zobaczyli, kim ona jest przez pryzmat Pisma Świętego, przez pryzmat odniesienia do Jezusa, ale... No bo to jest tak, no jeśli popatrzymy na to, kim jest Maryja i będziemy patrzeć na różne święte obrazki, no to dzieci nam uciekną od Maryi, prawda? Nie oszukujmy się, jest wiele takich obrazów, no, które no nie są ładne, no, bym powiedział szkaradne czasem, no nie można patrzeć, prawda? Czy wielki problem, jak mają czcić Maryję mężczyźni? Mamo, prawda? To jest włoski problem, prawda? Alo, mama, zjadłem śniadanie, tak? Alo, witam i tam cały czas. Oni się nie boją, więc się do tego przyznają, prawda? Ale no dobrze, tylko ja jestem dorosły. Ja jestem dorosły, no jestem mężczyzną, jestem dorosły. Pamiętam, że w zakonie miałem duży z tym problem. W ogóle w naszym zakonie jest problem taki, że my jesteśmy zakonem maryjnym. Mamy szkaprzysz do Matki Bożej. Jesteśmy zakonem, który rozpropagował różaniec. I ten kult gdzieś powinien być wrośnięty w nas. Ja tak nagle odkrywam, śpiewam codziennie Salve Regina, modlę się pod Twoją obronę przed wyjściem z celi. Ta Matka Boża cały czas obecna, trzy razy na Dzień Anioł Pański. Ja myślę sobie, kurczę, no, to, ja tego nie czuję, to w ogóle we mnie tego nie ma. Ja myślę sobie, zaczęła się modlić o objawienie. I sobie, Najświętsza Pani, w takim razie przekonaj mnie. Przekonaj mnie do bycia Maryjnym Dominikaninem. I nie udało się. Nie udało się, ale rzecz się stała znacznie ciekawsza, chociaż znacznie gorsza. Maryja mi pokazała ciekawą rzecz, że jest przeźroczysta. To jest w ogóle taki mój prywatny dogmat. Przeźroczystość Maryi. Że mianowicie to, że jak chcę ją zobaczyć, chcę ją właśnie uchwycić, to ona już jest. Ona już jest bardzo blisko i czuję jej obecność. Będzie wizja. I już prawie, a jej tam nie ma. Zostaje Jezusa. I to jest niezwykłe, że jest przeroczysta w stronę Jezusa, że jest przeroczysta w stronę Pana Boga, że dokładnie pokazuje bardzo mi przykro, kochany, nie będziemy się widzieć, no zobaczymy się w niebie, ale nie uchwycisz mnie. A każde dążenie właśnie do tego, żeby gdzieś tam ugryźć, gdzieś tam przyłapać na czymś, żeby chwycić się, prawda, czerwonego buta cesarzowej. No nie wyjdzie, no nie wyjdzie. Merton jest mało znany z tego, że był też malarzem. Thomas Merton, ten trapista. I malował takie grafiki w ogóle, ciekawe bardzo obrazy. I miał pewną fascynację twarzą Maryi, w ogóle postacią Maryi w tych swoich obrazach. Jeden z tomników wierszy. I są te obrazy, to są takie maźnięcia pędzlem jednokolorowe. Ja przyznaję, jeden z obrazów to w ogóle bym kanonizował. Gdzie jest twarz Maryi, jest twarz kobiety. No, ze cztery pociągnięcia pędzlem są tam. To jest najpiękniejszy obraz Matki Bożej, jaki widziałem.
I ona nie ma twarzy, ona ma tylko zarys. To warto, warto może gdzieś w przerwie go nawet wyciągnę, pokazać. Chyba go mam w komputerze, tak mi się wydaje, tak mi się podobał. Ona nie ma twarzy, już spróbował nam ją namalować. To jest trochę tak jak Faustyna z Jezusem, była ciągle niezadowolona. Ale to był twardy, to był w ogóle to taki, no to cholera człowiek, to nie oszukujmy się. I on walczył o to, żeby jednak uchwycę ją. Pamiętam, też kiedyś miałem taką fazę, co najpiękniejsza z kobiet, prawda? Tutaj trzeba coś studiować piękno twarzy kobiecej, żeby ją ująć. No nie wychodzi. Nigdy nie będziemy zadowoleni z obrazu Matki Bożej przecież. Na ikonach już dawno sobie dali spokój z wymyślaniem piękniejszej. Ty się trzeba skupić na czymś innym, na świetle. Trzeba się skupić na tym, co ona ma wewnątrz, ale nie ujmiemy jej twarzy. Jest nieuchwytna. Jej twarz jaśnieje jak twarz Mojżesza. No, proszę mi wybaczyć. No jak Mojżesz po spotkaniu z Bogiem, po spotkaniu ze Słowem jaśniał. Potem Pan Jezus w spotkaniu z Mojżeszem na górze Tabor, prawda, też jaśnieje. I wszyscy napełniają się tym światem, prawda? To jest ciekawe ujęcie w ogóle. Mojżesz plus Pan Jezus równa się duża ilość kwantów światła, prawda? To już ojcowie Kościoła odkryli, że oni świecą wtedy znacznie bardziej. To proszę sobie wyobrazić, jak Matka Boża musiała świecić. Jeśli ona twarz Jezusa, ona znała ją na pamięć. Święty Efrem, jeden z największych doktorów maryjnych naszych, Syryjczyk, IV wiek, przyznajmy osobisty mistrz, znamy się osobiście. On mi pokazał po prostu, jak daleko można w poezji dojść do poznania Matki Bożej. To jakie on hymny pisał, w ogóle hymnografia, to w ogóle polecam. To jest, porównać go można tylko z Dantem, ale Dante jest wiele, wiele niżej wśród poetów chrześcijańskich. I on na przykład pisze taki wiersz w IV wieku. W IV wieku, gdzie oni w ogóle są non-stop prześladowani w tej Syrii. W tym księstwie Osroene, w którym on żył. Persowie, Rzymianie, takie granice z Cesarstwa Rzymskiego, więc w ogóle słonie z nimi walczą. Wszyscy są deptani tam. Non-stop deptani jako chrześcijanie. Nikt się z nimi nie obchodzi. I święty Efrem pisze setki, jego współcześnie mówią, że napisał milion wierszy, milion hymnów. Do naszych czasów zostało blisko 1000, które zazwyczaj nie mają mniej niż 50 zwrotek, najwięcej 214 naliczyłem. I to się nie dziwi, gdyby on naprawdę napisał milion, jak przez 16 wieków nam zostało około 1000. I jest. Jego liturgia wschodnie są utkane z jego hymnów. I święty Efrem pisze takie hymny, pieśni Maryi do dzieciątka. Ale pisze te, Maryja pisze ten, śpiewa ten hymn do dzieciątka, które ma na rękach. I to jest hymn do dzieciątka Jezus, który Maryja śpiewa, trzymając go w rękach. I to jest dosłownie, to jest, ten hymn się tak nazywa. Maryja kołysząca Jezusa. I ten hymn ma oczywiście z 60 zwrotek. I Maryja tam mówi, jak to możliwe, że ja noszę na rękach tego, który mnie stworzył. Jak to możliwe, że ja wydałam na świat Zbawiciela świata. Nieustanne zachwycenie, po prostu nieustanna ekstaza jakaś, ale ona nie chce wychodzić z siebie, bo co, bo już jest najbliżej niego, prawda? Maria, która się po prostu cały czas napełnia takimi ludzkimi oznakami troski, miłości, prawda? Myślę, że hymnem, który się nie zachował do naszych czasów, Efrema, tak sobie myślę, że taki był, to jest, idąc dalej w tym kluczu, Maryja głaskająca swój brzuch, kiedy jest w ciąży. To jest w ogóle, proszę zwrócić uwagę, to jest czas Adwentu. To jest, tak poznajemy, rozpoznajemy Adwent. To jest kobieta oczekująca na narodzenie swojego dziecka. Jeśli ktoś chce zrozumieć Adwent, to trzeba zrozumieć właśnie ten okres prenatalny. prenatalny, prawda, natalis, narodzenie, prawda, tak mówimy też o Bożym Narodzeniu. I prenatalny okres Pana Jezusa, Maryja głaszcząca, po prostu czekająca, wyobrażając sobie, jak wygląda, kim będzie, co się będzie działo, prawda? No, a miała dość dużo jeszcze przesłanek, żeby się zastanawiać, kim będzie, prawda? No bo jak anioł, prawda? I anioł niósł zwiastowanie. Jak mówi pani Kamińska, właśnie ciężko, jak ciężki kamień ten anioł niósł to zwiastowanie jej. Położył przed nią i ona go bierze i ona go dalej niesie, ale no jednak z nadzieją, z niezwykłym jakimś w ogóle poczuciem tajemnicy. No i co się staje? I pokazuje nam, że jako tutaj, jako chrześcijanka, pierwsza chrześcijan objawia nam, że chrześcijanin ma się stać tajemnicą. Właśnie przez to przymknięcie, przez ten kontakt z Jezusem, bardzo bliski, intymny, już do granic możliwości stać się tajemnicą, tak jak on. Właśnie ona nam pokazuje, że jako pierwsza słyszałem, to jest piękne, że ona była też w Wieczerniku przez zesłanie Ducha Świętego, prawda? Nie możemy o tym zapominać. I Maryja, pierwsza chrześcijan. Nie mam pomysłu na moje chrześcijaństwo, patrzę na Maryję. Tylko nie patrzę, prawda, na jej obrazy od razu. Proszę uważać na to. Tylko patrzę na Maryję, kim ona jest. Każdy z nas ma być mariologiem. To znaczy ma znać na pamięć. Nie to, co jest napisane, tylko że powiedziała, uczyńcie wszystko, co wam powiem, co wam Jezus powie w Kanie Galilejskiej. Nie, tu trzeba wejść, ona była człowiekiem. Nie zapomnijmy, że ona była, to jest najpierw, że była człowiekiem z krwi i kości, ze swoimi emocjami i była kobietą. I to jest najpiękniejsze. Nie pod tym względem można się zachwycać do końca życia, zwłaszcza jeśli ktoś jest mężczyzną. Teraz powiem drugi motyw, dlaczego się bardzo zachwycać Maryją, jak to robić, jaką będąc mężczyzną. Maryja, tam trzeba zobaczyć wyraz jej twarzy. Tam trzeba zobaczyć właśnie jej ból, czy jej cierpienie, jej nadzieję. Właśnie piękne, poszukać obrazów zwiastowania, gdzie nie ma anioła. To są, uważam, najlepsze obrazy zwiastowania, kiedy nie ma anioła. I co się dzieje z Maryją? Prawda? Maryja przestraszona, Maryja w ogóle uśmiechająca się jak Mona Lisa. Maryja w ten sposób oglądająca, przestraszona, przerażona, zwinięta, prawda? Na to warto było patrzeć, jeszcze zobaczyć, że ona jest jako taka, jako całkowicie ludzka, jest kawałkiem raju, chodzącym po tej ziemi. Warto zobaczyć pod tym względem jeszcze oczywiście poezję księdza Jana Twardowskiego. To był mistrz. Maryja w okularach. Prawda, jak zobaczył, jak jedna z dziewczynek namalowała Matkę Bożą w okularach, to po prostu mówi, no i proszę im powiedzieć, że coś innego niż, że dzieci po prostu są najlepszymi teologami. No, oczywiście, że Maryja nosi okulary. Prawda, bo wygląda jak moja mama. Czy Maria jest normalna? No, spokojnie, no. Nawet nie wiem, czy zerówki, minusy, plus obojętne, ale jest normalna. Nie zatrzymujemy się oczywiście, od razu patrzymy na Jezusa i światło paschalne w tym wszystkim. Co nam to objawia? Boję się tego nagrania, ale Jezus jest normalny. Uwaga, Jezus był człowiekiem. Maryja nam pokazuje, że kiedy widzimy cierpienie Maryi, czy widzimy łzy jej, kiedy widzimy jej emocje, to jak przeżywa rzeczywistość, to, że się bała, to, że z Józefem pewnie rozmawiali. Właśnie jest taki film o Co Boże i Józefie, właśnie o narodzeniu i tam jest taka ciekawa scena, film jest kiepski, ale jest ciekawa scena, kiedy ktoś pyta, chyba Józef. Józef pyta Maryję, idą do Egiptu, boisz się? Mówi, tak. A ty? No, też. Niezwykle. No i co z tego? Byli ludźmi, co oni pokazują? Jakby po tym, że Jezus staje się człowiekiem, ale właśnie, że on w ogrójcu mówi do Pana Boga, Panie, jeśli dałoby się obejść bez tego, to ale jeśli taka jest Twoja wola, to idę. I przekracza lęk. Biblia mówi, że taka jest moc w nas, działającego Boga. I Maryja jako pierwsza z chrześcijan wyznacza właśnie nam taki tor, jak się stawać Chrystusem. Proszę pamiętać, że wszystko, co powiedział święty Paweł o jedności z Jezusem, najpierw włóżmy słowa w usta Maryi. Już nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. No nie oszukujmy się, no Maryja była pierwsza, w której żył Chrystus. Prawda? I te słowa wszystkie, których Paweł tam walki, niewalki jego duchowe, no to jednak też przyłóżmy z do Maryi. I tutaj chciałbym od razu właśnie nawiązać do tego drugiego punktu kultu, jak mężczyźni mogą czcić Maryję. Nie? Ja przyznaję, że kiedy właśnie przeżywałem ten kryzys maryjny, głęboki bardzo, to jednym z takich świateł była dla mnie teologia wschodnia. Myślę sobie, mnisi, nie? Każdy dominikanin, dłużej lub krócej, albo przez całe życie chce być mnichem. I bardzo dobrze, to jest taki wyznacznik chyba naszego charyzmatu. Sobie mnisi na Atosie, mnisi greccy, syryjscy, to jest to, prawdziwi faceci, nie? I patrzę na nich, a oni non-stop śpiewają do Matki Bożej. To puścimy te utwory potem w drugiej części. Na Eucharystii w ogóle u nas Matkę Bożą się wspomina raz na każdej mszy świętej, tylko raz, prawda? I wspominamy, ze przyczyną wspominamy Matkę Bożą, Najświętszą Dziewicę, Boga Rodzicę Marię. A oni w ogóle mają hymn wmontowany cały do Matki Bożej. Prawda? W każdej liturgii śpiewa się właśnie Akcjonestin, czy właśnie za prawdę godne to sławić Ciebie. I w ogóle tylko sławić Ciebie za to, kim jesteś, jak jesteś wpisana, wmontowana w Eucharystię, we wszystko. A my jesteśmy dalecy, żeby tak, za duża rola. A tamci od razu Matka Boża musi być tutaj w centrum. Zaraz będziemy się uczyć z tego od prawosławnych, od liturgii wschodnich, jak czyć Maryję. To jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast czego się nauczyłem od techników wschodnich? Otwieram akatyst, prawda? Tę modlitwę, akatystos, którą się śpiewa na stojąco przez półtorej godziny. Otwieram i czego się dowiaduję o Maryi w pierwszych słowach? Ktoś pamięta, jak się zaczyna akatyst, jakie pierwsze wezwanie do Matki Bożej? Pierwszy, co śpiewa kantor, diakon. Proszę? Nie. Ktoś pamięta, jak się... O, waleczna hetmanko! O, waleczna hetmanko! Ja bym chciał, żeby każdy ojciec zabrał syna kiedyś na, nie wiem, jakieś czuwanie nocne, maryjne, nie wiem, do klasztoru gdzieś tam. Potem mówi, słuchaj, dzisiaj zobaczysz, kim Matka Boża jest naprawdę. Nie myślimy w tych kategoriach, prawda, ale to nieprawda to, co mama mówi, że ona jest taka cieplutka, tylko słuchaj. Przecież nie ocieplajmy jej taki. No. Ojcowie pustyni, to ojcowie Kościoła mówili, no chroń się pod opiekę Matki Bożej. No ale jak ja się będę chronił pod kogoś, kto jest zalękniony, nie, kto się boi? To jest tak, no dobrze, będzie opowiedź tylko sprawdzą, która jest godzina. 17:04. No zróbmy przerwę i zaczynamy od opowieści o żmii, dobrze? Dziękuję.